tym, coś jest. Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w wakacyjnym W tym coś jest. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od konwencji PiS w Katowicach, która zakończyła się w ubiegłą niedzielę. Prezentowana jest ona przez jednych jako zapowiedź kontynuacji dobrej zmiany, zaś przez innych jako medialne przedstawienie, spektakl i manipulacje mające zakryć rzekome porażki rządu. Materialnym owocem tego kongresu jest 400-stronicowy zbiór wygłoszonych tam referatów i opracowań. Wiem, panie Adamie, że czytał pan ten zbiór, może tylko przekartkował. Ma pan jakieś uwagi czy refleksje na temat tej lektury?
Tak, z tego powstało opracowanie mające charakter zwarty publikacji książkowej. To liczy 293 strony. Natomiast panelistów było około 400.
A to stąd ta moja polega.
Tak. No, jest to dosyć ciekawe opracowanie, chociaż no, o różnym, powiedziałbym, zróżnicowanym stopniu ciekawości. Jak dla mnie, oprócz takich rzeczy oczywistych, powiedziałbym statystycznych, są tutaj jednak dosyć ciekawe kwestie związane z przyszłą polityką Zjednoczonej Prawicy.
Czyli są tam zapowiedzi.
Tak, co świadczy o tym, że to ugrupowanie ma nadzieję wygrać wybory i rządzić, wprowadzając programy w oparciu o eksperckie opracowania.
No, i taki dosyć wczesny system społecznego ostrzegania, także
również
gdzieś najpierw są eksperci, a potem publiczna debata.
Są tutaj...
Tak to mam odbierać?
No, tak to można odbierać, bo jednak debata trzydniowa, przygotowane wcześniej materiały, bo one zostały przygotowane dosyć solidnie, jest tutaj bardzo ciekawe opracowanie profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Rybińskiego, który nie jest związany ze Zjednoczoną Prawicą.
Nawet słyszałem, że krytykował.
On mocno podkreśla, że jest niezależnym ekspertem i tutaj w tym opracowaniu również. I jest cały szereg ciekawych spojrzeń na tą politykę bardzo praktyczną dnia obecnego i wyprowadzane prognozy na przyszłość z obecnych analiz. Także Zjednoczona Prawica zaprezentowała dość solidny dokument. Mówię tutaj o tym opracowaniu. I gdyby zderzyć z tym to, co się dzieje na opozycji, to muszę powiedzieć, że oni są dopiero na etapie konstruowania koalicji, zostawiając ten program.
Będziemy mówili oddzielnie
na greckie kalendy być może.
Oddzielnie. Skupmy się raczej na tym programie eksperckim, czyli można powiedzieć, że pewien etap czegoś, co nazywa się dobra zmiana, jest tutaj podsumowany w tym opracowaniu, czy w tym zbiorze tych, nie wiem, opracowań.
Tak.
I teraz będzie kontynuacja.
I tutaj są z tego też wyprowadzane pewne wnioski na przyszłość. Na przykład profesor Rybiński zamieszcza tak zwane rekomendacje dla rządu, co jego zdaniem jako niezależnego eksperta należałoby zrobić. I tu jest na przykład, jeśli chodzi o finansowanie programów rządowych, to ono nie powinno zakładać dalszego wzrostu fiskalizmu w Polsce. Czyli tu profesor Rybiński ostrzega rząd. Także w kwestii barier wzrostu dzietności stwierdza, że brak znaczącego wzrostu dzietności w latach 2017-2018, a profesor Rybiński jest bardzo dobrego zdania o programie 500+, że to powinno prowadzić do uruchomienia dalszych działań rządu Zjednoczonej Prawicy w celu usuwania tych barier, bowiem profesor Rybiński w spadku dzietności i w zmniejszaniu się populacji Polski widzi bardzo duże zagrożenia i wyzwania na przyszłość, ale i one są, ale i na to jest rozwiązanie, bowiem w tych rekomendacjach profesor proponuje żeby położyć szczególny nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, robotyki, internetu, w tym nauczania nauczanie matematyki i informatyki.
Aha, czyli proponuje odwrót od tej takiej koncepcji tworzenia jak największej ilości humanistów, tylko raczej w kierunku takiej cywilizacji technicznej.
Nie mówi tego wprost, bo profesor Rybiński nie rekomenduje zmniejszenia rangi wykształcenia humanistycznego, ale zwraca uwagę na te trendy tak związane z zastąpieniem braku rąk do pracy.
Czy są w związku z tym jakieś kompatybilne pomysły na zmiany w edukacji, szczególnie wyższej i nauce w tym opracowaniu?
Więc te rekomendacje, one będą stanowią zachętę do myślenia w tym kierunku.
Bo mamy takie wrażenie, bardzo ciekawie się pojawił artykuł, gdzieś znalazłem, Zybertowicza, taki krótki felietonik profesora Zybertowicza, który mówi, że właściwie środowisko naukowe samo siebie nominuje na naukowców i tam nie obowiązują kryteria naukowe, tylko kryteria towarzyskie bardziej. I to jest, ja takie mam wrażenie, że tu się z profesorem zgadzam, że rząd musi na to znaleźć odpowiedź i że premier Gowin chyba nie bardzo sobie, że tak powiem, jakby jest w stanie poradzić z klanem, czy powiedzmy z kastą naukowców, jeśli byśmy tak to ostro określili. Tutaj są jakieś...
Ten system jest systemem feudalnym od dawna, system nominacji i kooptacji w gruncie rzeczy do tej kasty, klasy, warstwy, jakby to nie ujmować. Natomiast program wicepremiera Gowina, wprowadzanie tego systemu punktowania, no ma jak gdyby... być pewnym uzupełnieniem, a więc nie tylko to, co naukowcy sądzą o sobie i jakich kolegów chcieliby mieć, tylko trzeba po prostu zobiektywizować pewne kryteria. W tym opracowaniu zwraca się także uwagę na nadal bardzo słabą współpracę pomiędzy przemysłem a środowiskiem wyższych uczelni.
Korzystając z metafory, której użył przesłuchiwany na komisji VAT-owskiej pan Bartłomiej Sienkiewicz, który porównał gospodarkę czy powiedzmy kraj do tankowca, który jest bardzo mało zwrotny. Czy z tego opracowania wynikają jakieś według pana pozytywne, że tak powiem, sygnały, bo te wszystkie rzeczy, które mamy do czynienia, zmieniają się bardzo powoli tak naprawdę i można sobie ogłosić hucznie program, natomiast te realne zmiany następują powoli. Czy...
Realne zmiany wymagają kilkunastoletniej co najmniej perspektywy i cierpliwości. I jeżeli... utrzyma się ten trend, tak? To znaczy, powiem wprost, jeżeli Zjednoczona Prawica wygra te wybory jesienią, no to szanse na wprowadzanie tych wszystkich rekomendacji, powiedziałbym, rosną. Dlaczego tak twierdzę? Bowiem przyglądając się miałkości intelektualnej w sensie programowym tego, co proponuje opozycja, widać różnice, tak? Widać różnice w myśleniu. A ja jestem też świeżo...
intelektualnej gęstości, tak bym powiedział.
Jasne. Jestem też świeżo po lekturze eseju profesora Króla opublikowanego w Gazecie Wyborczej w wydaniu sobotnio-niedzielnym 6-7 lipca. I profesor Król twierdzi, że żaden program dla Polski jest niepotrzebny. Potrzebna jest odnowa ducha, a więc to pokazuje z jednej strony pewien konkret, a z drugiej strony pewną abstrakcję rozumowania filozofa.
Ale jeśli wejdziemy na ten poziom, powiedzmy, takiego ogólnego postrzegania rzeczywistości, to taka jest moja refleksja, że ja jestem zaskoczony tym, jak PiS nauczył się rządzić, nie w sensie dyrygowania, tylko w sensie budowania solidnych fundamentów pod przyszły sukces, bo my ciągle nie możemy mówić, że Polska jakiś wielki sukces odniosła czy odnosi. To wszystko jest ciągle przed nami, mimo tych wskaźników i tych takich trochę propagandowych okrzyków, to prawdziwy sukces jest przed nami.
Ale mamy też trochę dobrych pozycji wyjściowych do odniesienia tego sukcesu.
Ja mam wielkie, że tak powiem, uznanie dla tych polityków, którym chciało się opracowanie takie zrobić i nie poprzestali na takich totumfackich czy tromtadrackich propagandowych hasłach, banerach, tylko skupili się na takim, że tak powiem, źródłowym materiale, który jest do dyskusji. Na poważnie, nie na zasadzie haseł. I jestem zaskoczony jakby tym, jak PiS rozwija się kadrowo, bo to jest dla mnie pewne zaskoczenie, że PiS przygotowywał się do rządzenia, rządzi i będzie teraz kontynuował swoje rządzenie. Mam wrażenie, że jakby tymi ideami, które są w tym opracowaniu.
No zaproszenie tak dużej ilości niezależnych ekspertów pokazuje, że jest to takie poważne myślenie o Polsce.
Mam takie przy okazji jakby to być taki pewien refleks, jeśli można użyć tego słowa, że warto jest, abyśmy również jako Lubuszanie stworzyli dokument pod tytułem Myśląc nie Polska, tylko Myśląc Lubuskie. I oczekiwałbym od władz, niezależnie czy to są władze partyjne, czy to są władze samorządowe, żeby się skupić nad tym hasłem Myśląc Lubuskie. Co myślimy o przyszłości, jakie zmiany trzeba przeprowadzić i na pewno chcielibyśmy, panie Adamie, komentować wszystkie pozytywne zmiany w tym kierunku.
O, myślę, że to na pewno by nam nie zaszkodziło.
A teraz zwróćmy się w kierunku tego, co wyrabia opozycja. Niejako w opozycji do tej konwencji trwa układanie koalicji wyborczych w grupie partii opozycyjnych. Mało wiemy o ich programach, bo każdy z partyjnych podmiotów twierdzi, że trzeba najpierw uzgodnić minima programowe i protokoły rozbieżności. Platforma udała się w teren, skąd docierają do mediów informacje świadczące, że liderzy tej partii mało rozumieją Polaków. Trwa internetowa fake wojna na wpisy, memy i tweety. Liderzy układających się ugrupowań czujnie obserwują sondaże i rozważają ewentualne sojusze. To jest tak rozedrgane, że w zasadzie trudno jest cokolwiek przewidzieć, co będzie następnego dnia po stronie opozycyjnej.
Polityka rozgrywa się na poziomie emocjonalnym i na poziomie realnym. Jeśli chodzi o ten poziom emocjonalny, to jest to poziom internetu, memów zamieszczanych. Natomiast ten poziom realny to jest ten poziom, o którym rozmawialiśmy wcześniej. I tutaj opozycja sukcesów nie ma, bo wydaje się, że to całe pole gry zostało zawłaszczone przez Zjednoczoną Prawicę i opozycja jest albo reaktywna, to znaczy albo się wypowiada na temat programów 500+, jedni chwalą, ale inni nie. I teraz odbiorca sygnałów od opozycji odbiera kilka sygnałów równocześnie i powstaje pewien chaos. Czyli konkludując, przekaz opozycji jest niespójny, a ponadto ona się za bardzo zajmuje sama sobą i ma mało czasu, żeby zajmować się problemami Polaków.
Mnie, ponieważ jestem miłośnikiem klasyki, ten chocholi taniec kojarzy się z puentą Wesela i słowami, które są w tym dramacie. Dwa takie fragmenty pasują do opisu opozycji. Miałeś, chamie, złoty róg, to pierwsze jest, czyli byli kiedyś u władzy, nie wykorzystali tej możliwości. A druga może, przepraszam, ale taka jest literatura, ostał ci się ino sznur. I takie mam wrażenie, że gdzieś oni bujają się między tymi dwoma stanami w takim stanie wzmożenia emocjonalnego, bliżej histerii jak konstruktywnych pomysłów. Nawet kiedy są agresywni, to są głupio agresywni i bardziej się ośmieszają i... Z jednej strony mamy kogoś, kto idzie w teren, pomylił podmioty swojej agresji, bo miał zaatakować właściciela sklepu, a zaatakował zwykłego mieszkańca, a potem odbywa się jakieś larum, że pani Beata Szydło stoi na jakimś podium.
Oczywiście czas pokaże, jak będzie, ale moim zdaniem czas nie pracuje dla opozycji.
No, mam takie wrażenie, że gdyby koalicja rządząca wyłączyła silnik swój wyborczy, to już nie muszą właściwie kampanii wyborczej prowadzić, bo to, co wyrabia opozycja, jest tak przeciwko nim samym. To jest jakiś rodzaj harakiri, seppuku, pewnego samobójstwa politycznego. To tak to należy oceniać.
Panie Krzysztofie, myśl to trochę zuchwała, parafrazując.
Oczywiście na grubo tutaj pojechałem.
Że rząd miałby się wycofać z kampanii wyborczej i mimo to, powiedzmy, Zjednoczona Prawica by wygrała. Trzeba walczyć do końca, do dnia wyborów.
Do ostatniego gongu, jakby tak się powiedziała.
W tym coś jest.
Coś jest.
Teraz puśćmy się na wody nieco szersze, globalne. Chodzi o to, że napięcie na Bliskim Wschodzie według niektórych komentatorów może być zażywiem, bądź nawet zapowiedzią wojny. Optymiści widzą w tym, co robią i mówią politycy, spektakl, w którym strony, aby ociągnąć swoje cele, stroszą pióra, jeżą grzywy, wiedząc jednak, że konflikt otwarty nikomu się nie opłaca. Iran znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Presja embarga i blokady gospodarczej, a także wewnętrzny konflikt nie wróży dobrze ajatolachom rządzącym dosyć autorytarnie Iranem. A Ameryka z kolei, mając na głowie inne konflikty, nie chce do wojny w Syrii dodać jeszcze wojny z Iranem. Zapytam więc, będzie wojna, czy nie będzie? Kto i o co Iranem sobie jakby rozgrywa globalną politykę?
To jest stroszenie piór, jak słusznie jednak zauważają komentatorzy i pan też to podkreślił, panie Krzysztofie, bowiem duża wojna nie leży w niczyim interesie. Ona jeszcze bardziej zdestabilizowałaby ten
skomplikowany
region. Zobaczmy, co się dzieje w Iraku i Syrii. Ale też zablokowanie cieśniny Ormus w wyniku działań wojennych, gdyby do nich doszło, w co wątpię, miałoby katastrofalne skutki dla światowej gospodarki, bowiem ten ruch odbywający się na wodach międzynarodowych, podkreślam to nie są wody ani Emiratów Arabskich, ani Arabii Saudyjskiej, ani Iranu, to są wody międzynarodowe i ten wielki ruch tankowców, który się odbywa na tych wodach międzynarodowych, zostałby zakłócony lub na jakiś czas trzeba byłoby go wstrzymać, bo wojny dzisiejsze nie są długie i z pewnością nie byłyby rozstrzygające. Seria nalotów na instalacje Gwardii Rewolucyjnej w Iranie. No, być może szybko by ten konflikt wyciszyła, natomiast nie zlikwidowałaby źródeł tego konfliktu, którym jest chęć Iranu do budowy bardzo silnych pozycji na bliskim przedpolu Europy.
No tak, bo tam trwa trochę taka przepychanka, nie chcę to nazwać wojną, o przywództwo nad tym obszarem. Który z tych państw będzie liderem?
O przywództwo w świecie islamu.
Tak, tak, bo mamy tam...
Iran jest szyicki. Na południu Iraku, aż do centrum Iraku, mamy również szyitów, czyli współwyznawców.
Arabia Saudyjska to są wahabici,
Persów.
To jest jeszcze coś
Arabia
innego.
Arabia Saudyjska to są sunnici. Mhm. W odmiana wahabicka sunnickiego islamu i poza tym jest to też odwieczna rywalizacja między Arabami a Persami, bo przecież Irańczycy są Persami, którzy...
O czym trochę zapominamy.
Tak, którzy próbują być protektorami wszystkich Arabów w orientacji szyickiej. Ponieważ w Syrii klan Asadów jest klanem alawickim, to jest odmiana szyizmu.
Mocno, panie Adamie, to wszystko jest skomplikowane.
I Hezbollah libański
jak do temu...
to także są szyici, więc widać, jak Iran buduje swoją strefę wpływów na przedpolu Europy.
A jak do tego jeszcze dodać Chiny, które czają się do kolejnego skoku, też przyciśnięte przez Amerykanów pewną wojną celną. Gdzieś tam od północy to trochę kręci się bezradnie Rosja, czekając, żeby też coś tam ugrać. W tle tego wszystkiego, o czym się słabo mówi, są Niemcy. To ta układanka, która stoi przed żandarmem światowym, jakim siłą rzeczy musi być Ameryka. No, jakby to powiedzieć, stawia bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o przywództwo nad tym jakby nieprawdopodobnym splątaniem. Donaldowi Trumpowi, no niebywały. To człowiek, który się musiał wykazać niebywałym sprytem, cwanością, przebiegłością, bo nie ma lekko.
To jest bardzo, bardzo sprytny, żeby nie powiedzieć przebiegły polityk, ale to jest
chyba
też...
trochę zaskakująco. Wydawało się, że to będzie taki dyletant, taki trochę Piotruś Pan, a tu się okazuje, że to on jest bardzo wytrawnym graczem na tej scenie i potrafi w szach utrzymać i Chińczyków, Irańczyków, i Rosję, i Niemcy. Ciekawe, bo my na tym też trochę korzystamy, bo mam takie wrażenie, że my jesteśmy też narzędziem pana Donalda Trumpa i chyba na tym możemy wiele zyskać.
No tutaj polityka polsko-amerykańska jest polityką symbiotyczną. Z jednej strony Trump mówi, że chętnie by się z Putinem dogadał, ale z drugiej strony nie brakuje mu na tyle, że tak powiem, przytomności umysłu, a zwłaszcza jego doradcom wojskowym, którzy uważają, że lepiej jest z Rosją rozmawiać zawsze z pozycji siły, czyli bazy amerykańskie w Polsce się do tego przydadzą. Zresztą Putin też chce rozmawiać z pozycji siły. Mamy tu kolejną odsłonę zimnej wojny, bo wprawdzie prasa, bardzo rzadko media światowe używają tej retoryki, że toczy się zimna wojna, ale wszystko to, co się dzieje, łącznie z małą wojną w internecie, mówię tutaj o regularnych działaniach wojennych w wykonaniu hakerów, jako żywo przypomina zimną wojnę, ale ona jest już prowadzona w dekoracjach XXI
ale
wieku.
Ale zauważył pan, że ta wojna internetowa pomiędzy Donaldem Trumpem a ambasadorem Wielkiej Brytanii w USA skończyła się abdykacją czy wycofaniem z ringu ambasadora brytyjskiego?
No nie mogła się skończyć inaczej. Ambasador brytyjski...
To też jest pewien jakby znak szczególny. Nie zadzierajcie ze mną, bo nie będzie wam łatwo.
No tak. Trump wysyła bardzo czytelne sygnały i prowadzenie polityki twitterowej oznacza jednak naruszanie wielu tradycyjnych reguł dyplomatycznych. Ale dzięki temu dla nas komentatorów jest ciekawie.
Jest ciekawie. Ale mam wrażenie, panie Adamie, że optymistycznie.
Ja myślę, że jednak sprawy na świecie idą bardziej w dobrą stronę niż w złą.
I tym optymistycznym akcentem pożegnamy się dzisiaj z państwem. Do usłyszenia. Dziękuję panu.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panu.
W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.